Rzeczywiście po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich dniach, na wielu rodziców padł blady strach. Coraz więcej z nas także i matek i ojców zastanawia się, jak radzić sobie z naszymi pociechami, czy odprowadzać do szkoły, czy z tej szkoły zabierać, kiedy powinno wracać samo, kiedy absolutnie nie. Innymi słowy, jak zaszczepić dziecku zdrową nieufność do świata? Wydaje się, że to pytanie fundamentalne w kontekście wydarzeń, które zmroziły także całą Polskę. Pani aspirant, co zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą?
Przede wszystkim rozmawiać. I rozmawiać już tak naprawdę od najmłodszych lat. Rozmawiać w taki sposób, aby dziecko zrozumiało. I te rozmowy powinni przeprowadzać zarówno rodzice, najbliższe osoby, jak i policjanci. My już tak naprawdę jesteśmy w przedszkolach i zawsze byliśmy. I rozmawiamy z dziećmi na temat bezpiecznych zachowań. Ja sama kiedyś prowadziłam takie spotkania i wiem, jak dzieci reagują na wizytę policjanta. One są chłonne takiej wiedzy. One chcą się dowiedzieć, w jaki sposób powinny się zachować, czy mają rozmawiać z osobami obcymi, czy mają coś brać od tych osób. A jak zadarzy się coś złego, to jak powinny się zachować. Jeżeli takie działania będą podejmowane wielotorowo, więc zarówno przez służby, jak i przez wychowawców, pedagogów, rodziców, to myślę, że to wtedy możemy uchronić nasze dzieci przed takimi niebezpiecznymi zachowaniami ze strony dorosłych.
No właśnie, chciałoby się z nostalgią zapytać, gdzie te czasy, kiedy można było bawić się na trzepaku, kiedy można było w nieskończenie długą dniówkę siedzieć w piaskownicy przed blokiem. Żyjemy w czasach niezwykle niebezpiecznych, narkotyki, pedofilia, porwania, zaginięcia, wiele wymuszeń. Pani pedagog Małgorzata Mazur, czy te czasy, które mamy, absolutnie niebezpieczne, sprawiają, że jako rodzice musimy też zdwoić, a może stroić własną czujność?
Ja po pierwsze zaprotestuję. Moim zdaniem te czasy wcale nie są gorsze niż te, które były. Wystarczy sięgnąć do literatury, opisów różnych zachowań dawno temu. Czasy są takie, jakie są. Zagrożenia są takie, jakie są. Za moich czasów w dzieciństwie też były, nie wiem, zagrożenia ze strony pedofilów i tak dalej, a trochę lat już żyje na świecie. Myślę, że trochę popadamy w paranoję.
Ale też nie mówiło się, prawda, tak dużo, tak często.
Tak się nie mówiło i też nie było to takie nośne medialnie. Natomiast w tej chwili bardzo łatwo te informacje się rozprzestrzeniają i one powodują trochę taką psychozę. I ja bym po pierwsze apelowała o to, żebyśmy nie popadali w psychozę. Bo jak zaczniemy dzieci tylko straszyć, to efekt tego będzie taki, że one się będą zachowywać nieracjonalnie ze strachu. Należy informować dzieci już od najmłodszych lat oczywiście o zagrożeniach i o tym, co jest pozytywne na świecie, tak? Dwutorowo. Bardzo bym przestrzegała tak z punktu widzenia właśnie naszego pedagogicznego, żeby nie mówić do dzieci takich proroctw, tak? Bo to jest taka pokusa dorosłych, że uważaj, bo coś ci się stanie, tak? Nie wychodź, bo wpadniesz i tak dalej. Po pierwsze, nie ciągle na nie, dlatego że my mamy coś takiego, że przyswajamy takie skrypty życiowe. Jeżeli ciągle będą one właśnie w negatywie, to efekt będzie taki, że będzie taki paraliżujący strach. I wtedy też nie ma rozumu używanego. Należy do dzieci mówić o faktach. O faktach bardziej w taki neutralny sposób, czyli że może się zdarzyć coś, albo że należy się zachować tak, tak jak trochę się śmiejemy zawsze w poradni, jak instrukcja obsługi pralki, tak? Ona nie jest pisana, ty kliencie włącz prąd do kontaktu, tylko żeby użyć czegoś, to trzeba. I tak samo do dzieci, że są jakieś zasady zachowania. Na ulicy na przykład nie podchodzimy właśnie do obcych, albo pytamy się innego dorosłego, kiedy się tam coś dzieje. Mhm. Natomiast bez takiego prorokowania, uważaj, bo. Tak, jakby zasady i też bardzo jest ważne, żeby zwłaszcza z dziećmi młodszymi nie ograniczać się tylko do słów, dlatego że słowa no, wpadają jednym uchem, drugim wypadają, tylko żeby przełożyć te słowa i to myślę, że zarówno w przedszkolach, placówkach, jak i w domach, na zabawę, tak, żeby to była taka zabawa. Tak jak uczymy dzieci przechodzenia przez jezdnię, to nie są tylko słowa, tylko każdy normalny rodzic bierze to dziecko na krawężnik i uczy przechodzenia, że w lewo, że w prawo, że światło. Tak samo tutaj. Słuchaj, pobawimy się teraz na przykład w sytuacja na podwórku. Gdyby do ciebie podszedł ktoś obcy, tak, to jak ty byś się zachował? Co mógłbyś zrobić, żeby dzieci też same jakby sięgały do swojej wyobraźni, do swojego potencjału, bo każde też dziecko ma inny temperament, inny charakter. Żeby to było nawykowe już pewne ćwiczenie, a nie tylko same słowa. Bo to jest za mało. To jest za mało. Tak nie nauczymy się pływania przez pogadankę na brzegu basenu.
recepta wystawiona przez panią pedagog Małgorzatę Mazur wydaje się być niezwykle czytelna i prosta, ale mam wrażenie, że wielu z nas nie potrafi rozmawiać. Temat bezpieczeństwa zagrożeń jest w dalszym ciągu tematem tabu. Dorota Korczyńska, Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina. Czy my potrafimy rozmawiać?
To zależy o czym, bo tu też przed audycją z panią aspirant wymieniłyśmy poglądy na ten temat. Mhm. Kwestia rozmowy na temat niebezpieczeństw, na które narażone są nasze dzieci, jest po pierwsze wielowątkowa, bo czym innym jest kwestia tego, że ktoś może poczęstować dziecko jakimś napojem, czy jedzeniem, które może być w jakiś sposób zatrute, czy to może być narkotyk w tym ukryty. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest kwestia na przykład przekraczania pewnej sfery intymności. Wielu rodziców niestety ma z tym problem, bo najpierw trzeba dziecku wyjaśnić, czym są strefy intymne, jak różnią się mężczyźni od kobiet, do czego która strefa, że tak powiem, służy i czego robić nie wolno. I kiedy dziecko powinno wiedzieć, że na przykład nie wolno dotykać, czy nie wolno robić różnych rzeczy. I jeżeli rodzice nie potrafią rozmawiać na ten temat, a wielu rodziców, tak jak powiedziałam, właśnie ma z tym problem, to trudno będzie dziecku wytłumaczyć, i czym jest przekroczenie tej granicy strefy intymnej. Więc to jest jeden z aspektów. Tutaj do tego, co powiedziała pani Mazur, ja oczywiście zgadzam się z tym, że trzeba, tak jak pani powiedziała, trzeba dzieciom nie tylko mówić, ale też w jakiś sposób uświadamiać, unaoczniać, jak to może wyglądać taka sytuacja, ale tu pani aspirant piękną historię przytoczyła a propos tego. Może pani to opowie, bo to jest bardzo ważny przykład.
Ja może opowiem, jak prowadziłam takie spotkania właśnie z małymi dziećmi w przedszkolu. Wcześniej byłam w mundurze, dzieci były zadowolone moją wizytą i czysto teoretycznie omawialiśmy zasady, jak należy się zachować. Dzieci słuchały, przyswajały te informacje, jeszcze na koniec je powtórzyliśmy, po czym była wspólna zabawa z panią. Ja wyszłam z pomieszczenia, przebrałam się w ubranie swoje cywilne, to cały czas byłam ja. I rozpoczęłam odgrywanie scenki, gdzie po prostu zaprosiłam dziecko do tego, czy pokażę, gdzie mieszka, czy zaprowadzi mnie do swojego domu, czy w tym momencie są rodzice w domu, co posiadają w domu. Dzieci opowiedziały mi wszystko. 90% z tych dzieci, które obecne były na tym spotkaniu, tak naprawdę nie to, że nie zapamiętało tych treści, bo one je bardzo wnikliwie słuchały, tylko po prostu przełożenie już na inną sytuację, gdzie ja wyglądałam zupełnie inaczej, spowodowało, że one jakby zapomniały o tym, co wcześniej po prostu usłyszały. I to mi uświadomiło, jak ważne jest właśnie takie obrazowe tłumaczenie tym dzieciom, że nie tylko słucha teoria i tak jak pani powiedziała, nie rób, nie wolno, tak, uważaj, bo, tylko po prostu ćwiczenie różnych sytuacji. I wtedy dziecko przez tą formę zabawy zdecydowanie lepiej to zapamięta.
To jest niezwykle trudne. Bardzo proszę, Dorota Korczyńska.
Jeżeli będziemy odgrywać jako my, jako rodzice, opiekunowie, tak, takie scenki, czy nauczyciele w szkole, gdzie dzieci wiedzą, kto to jest, bo tutaj jest właśnie świetny przykład pani aspirant. Ona przyszła przebrana zupełnie inaczej i dzieci już nie skojarzyły tego, że to jest pani policjant, która przed chwilą coś mówiła. Jeżeli będziemy to robić w takim bezpiecznym środowisku, to dziecko owszem powtórzy wyuczoną lekcję. Pytanie, czy będzie rzeczywiście potrafiło to zastosować w praktyce. Ja mam nadzieję, że żadne z nich nie będzie musiało próbować zastosować tego w praktyce, bo oby wszystkie nasze dzieci były bezpieczne. Ale mimo wszystko mam tą świadomość taką bolesną, że nie da się zawsze zabezpieczyć przed każdym niebezpieczeństwem na 100% naszych dzieci.
I jeśli mogę tutaj coś dodać, to mam taki przykład,
powiedzieć też
nie tylko o dzieciach, bo my się skupiamy na rodzicach, na nauczycielach, na dzieciach, a ja myślę, że my powinniśmy też się skupić na tym jakoś też w mediach i tak dalej, żeby apelować do dorosłych, żeby nie byli obojętni. Ja mam taki przykład sprzed paru lat z bliskiej osoby, gdzie dziecko, nauczone przez dorosłych, świadomych różnych wiedzy o zagrożeniach, poczuło się zagrożone, bo zdaniem tego chłopca, miał wtedy chyba z 9 lat, ktoś za nim szedł. Nie wiadomo do końca, czy tak, no ale tak się poczuł. I wiedział, że powinien zareagować, więc podszedł do kiosku najbliższego ruchu i powiedział pani tam, że on się właśnie czuje dziwnie, bo ktoś za nim idzie. A pani powiedziała, daj mi spokój, i uciekaj do domu. I chłopiec zgłupiał. Tak na szczęście nic się nie stało wtedy. On się tam chyba do kogoś jeszcze zwrócił, ale potem opowiadał. I mówi, no i co z tego, że mnie nauczyliście, jak mi nikt dorosły nie pomógł. Tak? Więc jakby to nie jest tylko rola najbliższych, bo faktycznie to jest bezpiecznie, tylko na ulicy, w tramwaju. Myślę, że to bardziej w naszych czasach mnie na przykład dołuje niż bo myślę, że statystyki... Tak, że my przestaliśmy reagować. Tak?
Ja mam jeszcze inny
kiedyś jednak
przykład.
To hasło, które było takim sloganem, wszystkie dzieci nasze są, ono takie głupie nie było. Tak?
Zostało też zdeformowane w nieodpowiedni sposób. Ale drogie panie, nie wiem, czy zwróciłyście uwagę na materiał wprowadzający w naszą dyskusję. Grzegorz Gibas przepytywał i rodziców, i uczniów. I przepytując jednego malca, usłyszał, powiedzielibyśmy, standardowe, dobre sposoby zachowania najmłodszych. Nie reaguję na zaczepki obcych osób, nie rozmawiam z nieznajomymi, nie spotykam się, nie wsiadam do samochodu i tak dalej. Na pytanie Grzegorza Gibasa, naszego reportera, dlaczego rozmawiasz ze mną w takim razie, skoro ja jestem osobą? Dziecko odpowiada, ale pan jest z radia. Panem z radia może być każda inna osoba.
Ja mam świetny przykład na mojej własnej córce, która miała wtedy 4-5 lat. Ja ją oczywiście uczyłam, że nie wolno przyjmować jedzenia ani picia od nikogo obcego. Słodyczy to już w ogóle, żadnych cukierków, lizaków, zapomnijmy o tym. Poszłyśmy do Książnicy Pomorskiej. Grzeczna dziewczynka, pani, która obsługiwała szatnię, rozpłynęła się w zachwytach. Och, jakie grzeczne dziecko, masz tu, kochanie, cukiereczka. I moje dziecko spojrzało na mnie z powątpiewaniem, czy może wziąć, czy nie. Pani była starsza wiekiem, więc powiedzenie przy niej, kochanie, nie możesz tego wziąć, bo umówiłyśmy się, że nie bierzemy od dorosłych, obcych słodyczy, bo to może być niebezpieczne, pewnie sprawiłoby jej przykrość. Więc nagle musiałam zupełnie zmienić narrację i wytłumaczyć dziecku, że no nie zawsze i nie wszędzie ta sytuacja, rzeczywiście ta zasada, nie w każdej sytuacji ta zasada może mieć zastosowanie. I teraz już przekaz jest taki, że jeżeli nie jesteś z opiekunem czy z osobą, którą znasz, osobą dorosłą, panią nauczycielką, panią, nie wiem, ze świetlicy, kimś z rodziny i ten ktoś nie wyrazi zgody, nie bierzesz nic. Ale jeżeli jesteś z kimś, zapytasz, czy możesz, proszę bardzo, wtedy możesz to wziąć. I to pokazuje, jak bardzo trudno jest rozmawiać o tych zagrożeniach, jak bardzo trudno jest dzieci nauczyć, w jakiej sytuacji to zagrożenie ma znaczenie, a w jakiej sytuacji, tak jak powiedziała tutaj pani pedagog, żebyśmy nie popadali też w paranoję, tak?
Pośród wielu przepisów na to, jak powinien zachować się rodzic i co powinno usłyszeć od tego rodzica dziecko, pojawiają się w odpowiedniej kolejności. Dziecko musi wiedzieć, jak się nazywa i gdzie mieszka. Powinno wiedzieć, że kiedy odbiera telefon, nie powinno mówić, gdzie mieszka, ani jak się nazywa. Trzeba ćwiczyć z dzieckiem wzywanie pomocy przez telefon. Nie można wypisywać nazwiska dziecka i adresu na zewnętrznych częściach jego odzieży, ani na książkach. Należy ustalić z dzieckiem listę osób, do których ma zaufanie. Uważać na negatywne relacje dziecka wobec różnych osób. Nauczyć dziecko, aby nigdy nie otwierało nikomu drzwi, kiedy jest w domu. Skupiłbym się na tym punkcie ustalenia listy osób, do których dziecko powinno mieć zaufanie. Czy to jest dobre rozwiązanie, pani aspirant?
Znaczy, to jest dobre rozwiązanie, bo jeżeli zdarzy się faktycznie taka sytuacja, i to też pani tutaj opowiadała o takiej sytuacji, że nagle pod szkołę podjeżdża samochód i wysiada z niego miła i sympatyczna pani, która mówi, że słuchaj, ja jestem twoją mamą, znaczy koleżanką twojej mamy z pracy, mama nie mogła cię odebrać, więc ja ciebie zabieram. No i w tym momencie dziecko faktycznie widzi miłą i sympatyczną panią, dlaczego nie miałoby z nią pojechać, więc jeżeli jest ta ustalona liczba osób, które dziecko zna, z którymi może pójść, a jeszcze lepiej hasło, bo też pani o tym mówiła, że umówmy się po prostu na hasło, że jeżeli, bo różne sytuacje życiowe mogą się zdarzyć, naprawdę nikomu nie życzymy źle, ale no niestety życie płata różne figle i różne sytuacje niestety przykre także mogą się zdarzyć, więc jeżeli dziecko będzie znało takie hasło, będzie to jakieś słowo, które jest dla niego łatwe do zapamiętania i wtedy zadając te pytanie, dziecko usłyszy te hasło, będzie miało pewność, że to jest ta osoba, którą rodzice znają. To jest też jakieś, myślę, że rozwiązanie sytuacji.
Ale też ja wskazywałem w jakiejś mierze na autorytet. Pani mówiła, że inaczej była przyjmowana przez dzieci, gdy mówiła do nich w mundurze, a inaczej, kiedy założyła pani prywatny strój. Może to jest tak, że też należy rozmawiać na temat autorytetów i tego, że jeśli mamy do wyboru bezpieczeństwo albo niebezpieczeństwo, to raczej nie ufajmy nikomu.
Ja tutaj bym weszła właśnie w słowo, bo trochę wsadzając kij w mrowisko, bo z jednej strony jest fajnie oczywiście lista osób, a z drugiej strony statystyki mówią, że wiele rzeczy złych dzieją się dzieciom w najbliższym otoczeniu. W związku z czym skupiłabym się nie tylko na osobach, ale również na zachowaniach, bo może się zdarzyć, że osoba, do której teoretycznie mamy zaufanie, i rodzice, i dziecko, jednak zachowuje się w sposób, który dziecku też powinno lampkę czerwoną zaświecać, tak? Czyli niezależnie od tego, czy osoba jest z kręgu teoretycznego zaufania, czy nie, należy również uczyć się weryfikować po prostu konkretne czyny, dlatego że jeżeli chodzi nawet o konkretnie o czyny pedofilskie i tak dalej, to no niestety najczęściej one się dzieją w najbliższym otoczeniu dziecka, a nie są to osoby zupełnie
Pani obce. Pedagog, to jest szalenie trudny temat w ogóle, a do rozmów z dzieckiem wydaje mi się, że bardzo, no bo jak wytłumaczyć swojemu dziecku, które ma lat 4 czy 5, żeby uważał na wujka, ciocię.
Właśnie, nie uważać na wujka i ciocię, tylko to, do czego już nawiązywała pani, że opowiadamy dzieciom też o rozwoju, o ciele, za pomocą nawet zabawy lalką i tak dalej, pokazujemy, że wiesz co, są takie właśnie miejsca, tak, czy są takie sytuacje, w których nikt dorosły, a nikt w ogóle nie ma prawa na przykład czegoś takiego zrobić, niezależnie od tego, czy jest twoją ciocią, wujkiem, babcią i tak dalej. I nie chodzi o to, że my nastawiamy dziecko przeciw osobie, tylko pokazujemy zasady. Oczywiście wtedy my też musimy się pilnować w tych zasadach. I wtedy dziecko nie, jakby uczy się właśnie pewnej granicy, a nie koniecznie jakiejś podejrzliwości, tak? I ono wtedy wie, że niezależnie od tego, że już jakiś sygnał zostaje wysłany. Mówię, to jest w czasie zabawy, kiedy oglądamy bajkę, czasami kiedy komentujemy, właśnie pokazując obrazowo właśnie, tak? Różne sfery, różne czynności, które na przykład, że nie wiem, ciało twoje to jest coś takiego, co może dotknąć, nie wiem, lekarz w momencie, kiedy jesteśmy na badaniu, tak? Czy rodzic, kiedy się kąpiesz i tak dalej, ale nikt inny nie ma takiego powodu. Na przykład, tak? Oczywiście skupiliśmy się na jednej sferze, ale myślę, że to dotyczy różnych innych też.
Czy waszym zdaniem, drogie panie, dziecko mające lat 5-6 powinno posiadać telefon komórkowy z możliwością zawiadomienia dorosłych albo policji, że dzieje się coś złego? Czy to być może za wcześnie i niepotrzebna bariera bezpieczeństwa, pani aspirant?
To wiele szkół też nie pozwala, żeby dzieci miały w szkole telefon, no bo dzieci bawią się tym telefonem na przykład podczas prowadzenia zajęć, czy też nie chodzi...
No, są już takie szkoły, gdzie nauczyciele do koszyczka zbierają wszystkie smartfony i różnego rodzaju urządzenia,
albo niestety dochodzi do jakichś kradzieży, czy po prostu no, wymuszeń, no bo takie sytuacje niestety także mogą mieć miejsce. I są też takie placówki, gdzie jest konkretna informacja, że jeżeli dzieje się coś złego, to zawsze możesz przyjść i na przerwie zadzwonić do mamy, do taty, do kogoś bliskiego, żeby o tym powiedzieć. Ja myślę, że to jest najlepsze wyjście z sytuacji. Chociaż w momencie, kiedy dziecko nagle jest daleko od domu i dochodzi do, nie wiem, uprowadzenia tego dziecka, czy też zaginięcia i ma przy sobie ten telefon komórkowy, to my mamy wtedy możliwości namierzenia tego telefonu komórkowego i to dla nas jest istotne. No, są różne procedury i różne możliwości, gdzie wtedy posiadanie tego telefonu znacznie ułatwi nam pracę.
Pytałem o to na wstępie, czy powinniśmy odprowadzać dziecko do szkoły, odbierać je ze szkoły, jaka jest granica, kiedy dziecko ma tę swoją wolność przemieszczania się z punktu A do punktu B, a kiedy powinniśmy tego pilnować?
To znaczy, ja też myślę, że to zależy tak naprawdę od dziecka. Każdy z nas najlepiej zna swoje dziecko i wie, czy ono jest tak naprawdę rozgarnięte, co potrafi, jak zachowuje się w różnych trudnych sytuacjach i w początkowym etapie na pewno wiele rodziców robi tak, gdy to jest klasa pierwsza, że jednak to dziecko nie idzie samo do szkoły, że odprowadza mama, tata czy dziadek, bądź też babcia. Po drodze można właśnie to, co pani mówiła, opowiadać różne historie, co może się wydarzyć, tylko no, tak opowiadać, jakie sytuacje mogą dziecko wtedy spotkać, a później można to dziecko także obserwować i wiem, że wiele rodziców to stosuje, czyli po prostu gdzieś tam,
kontrolowane,
powiedz,
tak.
W ukryciu.
Pani
gdzieś tam Małgorzata
Mazur kiwa głową. Państwo
temu
tego nie
tak,
widzą.
Tak, słyszałam o sytuacjach, kiedy na przykład dziecko uczyło się jeździć samo tramwajem i po pierwszym okresie...
A rodzice za tramwajem.
rodzice byli w drugim wagonie na przykład, żeby obserwować, czy dziecko sobie radzi. I wtedy rzeczywiście jest. Natomiast wiem, że to brzmi pewnie trudno, ale z drugiej strony wszyscy tu wiemy obecni, że on nie ma z kolei takiej stuprocentowej gwarancji, że się nigdy nic nie stanie. Natomiast myślę, że im więcej damy w dziecku wyposażenia takiego też społecznego, tym jest większa szansa, że po pierwsze mu się nie stanie, a jeżeli nawet się stanie, to że ono z tego wyjdzie bardziej obronną ręką. Nie zapobierzemy wszystkiemu, ale im więcej ono wie, im więcej doświadczy właśnie w bezpiecznych warunkach, tym jest większe prawdopodobieństwo, że tego użyje tej umiejętności w momencie zagrożenia.
Kwestia samodzielnego...
Dorota Koczyńska, samodzielnego, już w ramach podsumowania.
Tak, w ramach podsumowania. Samodzielnego odprowadzania, chodzenia do szkoły, czy wracania do domu, to jest z jednej strony to, co pani powiedziała całkiem słusznie, kwestia samodzielności i umiejętności dzieci, też umiejętności społecznych, ale to jest też kwestia tego, jaką drogę ma dziecko do tej szkoły. Mhm. Bo zupełnie inaczej potraktujemy dziecko, które ma przejść przez ulicę, albo nawet czasami nie musi, tak? Tylko ma prostą drogę, nie wiem, 200 metrów do szkoły, widzi ją z domu, a zupełnie inaczej dziecko, które musi dojechać tramwajem, autobusem, gdzie musi przejść jakiś kawałek drogi, gdzie droga jest niedostatecznie oświetlona, to też jest różnica, tym bardziej, że lekcje teraz często kończą się koło 16, zimą już się robi ciemno, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Co do telefonów, jeszcze chciałam się odnieść tylko tak jednym zdaniem. Ten argument o tych logowaniach do tych stacji komórkowych jest rzeczywiście bardzo ważny i to jest argument za, natomiast ja też co do posiadania szczególnie smartfonów przez dzieci i młodzież w dzisiejszych czasach widzę kolejne zagrożenie związane właśnie z nagrywaniem dzieci, często w jakichś sytuacjach intymnych, w szkole, w toalecie, wpuszczaniem tego potem do sieci, jakimś takim hejtowaniem dzieci wzajemnym. To też się zdarza i to też jest ryzyko, o którym warto myśleć.
Dwa końce.